Witam Państwa, Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl, rozmowy o świecie. Wojna Izraela z Hamasem trwa. W Izraelu w tej chwili trwa wielka mobilizacja. Po tym jak w sobotę Hamas przeprowadził operację na terytorium Izraela, w wyniku której zginęło nawet około 1200 Izraelczyków, w miażdżącej przewadze to byli cywile, Izrael wypowiedział taką całkowitą, totalną wojnę Hamasowi. Rozpoczął mobilizację, która do poniedziałku doprowadziła do tego, że zmobilizowano około 300 tysięcy rezerwistów. W tej chwili tych rezerwistów ma być około 700 tysięcy. Proszę Państwa, armia Izraela wyrosła, to jest największa mobilizacja w historii państwa Izrael i Izrael przygotowuje się do krwawej rozprawy, do wejścia do strefy Gazy, do pacyfikacji tej strefy. Strefa Gazy to jest, proszę Państwa, enklawa, w której mieszkało do tej pory ponad 2 miliony Palestyńczyków. Tam właśnie działa organizacja terrorystyczna Hamas i Izrael chce zrobić wszystko, żeby ten Hamas zniszczyć. Tych terrorystów z Hamasu jest kilkadziesiąt tysięcy, mówi się, że maksymalnie 40 tysięcy. Nie wszyscy są także na terenie przecież strefy Gazy, bo kierownictwo znajduje się za granicami strefy Gazy, za granicami Palestyny. Natomiast Izrael po tym, co wydarzyło się w sobotę, to był, proszę Państwa, najczarniejszy dzień w historii współczesnego Izraela. Po tym, jak bojownicy, jak terroryści, zbrodniarze, mordercy z Hamasu naprawdę wyrzynali całe kibuce, mordowali kobiety i dzieci, dokonywali gwałtów. Po tym, jak cały świat to obejrzał, Izrael wypowiedział wojnę Hamasowi i nie cofnie się najprawdopodobniej przed niczym. Już rozpoczęła się kampania bombardowania strefy Gazy. Kwartał po kwartale ten rejon jest niszczony. Około 200 tysięcy Palestyńczyków uciekło w jakiś sposób. Takie są informacje, takie przekazują Palestyńczycy informacje ze strefy Gazy, najczęściej do Egiptu, choć Egipt zamknął granicę, całkowicie ta granica jest zamknięta, on nie chce tych uchodźców, ale oni jakoś udaje im się przenikać na teren Egiptu, natomiast dalej około 2 milionów ludzi jest w strefie Gazy, no i ci ludzie będą przechodzili gehennę w najbliższych dniach, zwłaszcza jeżeli Izrael tę operację rozpocznie. A rozpocznie ją, bo inaczej nie mobilizowałby aż tak wielkich sił. Tymczasem, proszę Państwa, cały czas przecież trwa również wojna w Ukrainie. Ta wojna trochę przykryta tym, co dzieje się ostatnio w Izraelu, jednak cały czas również jest krwawa, cały czas trwają ciężkie walki, działania wojenne. Ukraińcy pod Zaporożem dalej atakują, natomiast nie przynosi to jakichś wielkich sukcesów dla armii ukraińskiej. Tymczasem Rosjanie przeprowadzili w Donbasie kilka operacji, próbowali przesunąć front. Na razie te operacje zakończyły się tylko pobieżnymi sukcesami terytorialnymi i olbrzymimi stratami w ludziach i w sprzęcie, zwłaszcza pod Awdijiwką. Tam delikatnie Rosjanie front przesunęli, ale ponieśli bardzo duże straty, ale próbują dalej. To najprawdopodobniej przerzucone oddziały z północy, które mają zdestabilizować sytuację na froncie w Donbasie. O tym wszystkim, o tym, co dzieje się w Izraelu, jak wygląda walka Izraela z Hamasem i także o tym, jak wygląda sytuacja na frontach Ukrainy, będę rozmawiał z nauczycielem akademickim, specjalistą do spraw wojskowości, youtuberem Jarosławem Wolskim. Cześć Jarku.
Cześć Mateuszu, dzień dobry Państwu.
Jarku, wiemy o tym, że Izrael zmobilizował rekordową liczbę żołnierzy. Przygotowuje się najprawdopodobniej do wkroczenia do strefy Gazy. Czy czeka nas rzeź?
Wiesz co, Mateuszu, i tak i nie. Znaczy, rzeź owszem, ale nie IDF-u, nie Sił Obronnych Izraela. Izraelczycy łącznie w ciągu tygodnia niecałego rozwinęli swoje wojska do poziomu 700 tysięcy żołnierzy. Ale tu mówimy o tej armii kadrowej, siłach powietrznych, marynarce wojennej, no i oczywiście wojskach lądowych. Armia izraelska jest armią opartą o pobór. Ona ma bardzo sprawny system mobilizacji, no i ze względu na położenie państwa Izrael, Żydzi mają bardzo sprawny system obrony cywilnej, świetnie działający. Tam już obecnie trwa na przykład zamiana parkingów podziemnych na szpitale polowe. I ewidentnie widać, że cały ten mechanizm państwa Izrael nastawiony na obronę totalną, na wojnę totalną i totalną militaryzację społeczeństwa ruszył. I wiesz, mobilizacja to jest wojna. To nie mobilizuje się, żeby kogoś postraszyć, nie mobilizuje się w ramach jakiejś gry, jakiejś nacisków, ponieważ w stosunku do ludności Izraela mobilizacja łącznie wystawienie 700-tysięcznej armii po mobilizacji bardzo mocno obciąży gospodarkę Izraela. Bardzo mocno, znaczy już w tej chwili obciążyła, bo okazuje się, że jest problem z taksówkami Izraelu, jest problem z usługami publicznymi, z turystyką. No to jest efekt tego, że bardzo wielu mężczyzn i kobiet, bo kobiety przecież też podlegają obowiązkowi, trafiło do armii. I teraz tego się nie robi po to, żeby postraszyć Hamas wzdłuż granicy. To są przygotowania do pełnoskalowej inwazji na strefę Gazy. Zobaczymy, czy na Liban. Raczej nie, ale też nie wykluczam, bo Izrael ma ku temu siły. No i zajęcie strefy Gazy, teren zurbanizowany, mniej więcej na poziomie Warszawy.
2 miliony ludzi.
2 miliony z ogonkiem, 40% ludności to są dzieciaki poniżej 14 roku życia, ale to nie ma znaczenia w tym wypadku. I teraz 200 tysięcy mieszkańców Gazy już uciekło do Egiptu wszystkimi możliwymi środkami.
Tylko w jaki sposób, jak granica jest zamknięta, Egipt twierdzi, że nie otworzy jej?
No, takie podano dane ze strony palestyńskiej, że 200 tysięcy już wyemigrowało, czy uciekło ze strefy Gazy. I teraz według teoretycznie takich starych przeliczników wojskowych, ile jest potrzebna wojska do okupacji terenu i do utrzymania terenu, bo zajęcie to co innego, zająć to można dużo mniejszą liczbą żołnierzy, no to prawdopodobnie w strefie Gazy musiałoby się znaleźć taki bardzo duży rozstrzał, od 50 do 350 tysięcy żołnierzy. Tutaj no niestety jest sześciokrotny rozstrzał, ale to wynika z tego, że bardzo wiele zależy od tego, jak strefa Gazy jest przygotowana do obrony, jaką taktykę podejmie Hamas, jakie działania podejmie Hamas, no i czy będzie opór miejscowej ludności, czy nie. Czyli w najgorszym razie takiej okupacji, wiesz, takim trochę sowieckim stylu, no to tam musiałoby wyjść około 300 tysięcy żołnierzy. Natomiast no w wersji takiej bardziej zachodniej, no to tak powiedzmy dużo mniej. Mhm. Natomiast nie da się zrobić zajęcia strefy Gazy bez potwornych strat ludności cywilnej. Po prostu się nie da. Wynika to z tego, że Hamas wie, że nie ma szans w starciu z Izraelem. Hamas się ocenia na mniej więcej 40 tysięcy siły Hamasu w strefie Gazy. Mówi się, że może drugie tyle też by chwyciło za broń, razem 80 tysięcy. W najlepszym razie dla oczywiście Hamasu. I w tym momencie Hamas doskonale zdaje sobie sprawę, że nie ma możliwości stawienia czoła Izraelowi w otwartej konfrontacji. Oni zostaną zmiażdżeni. I w tym momencie no, będzie to prawdopodobnie wyglądało tak, że oni przejdą do działań partyzanckich z wykorzystaniem sieci tuneli i piwnic, bo wiadomo, że pod strefą Gazy no, po prostu rozwinięto infrastrukturę podziemną. Tak. Są produkowane rakiety, konstruowane tunele w stronę Izraela, tunele w stronę Egiptu. No i żeby skuteczne było dla Izraela zajęcie strefy Gazy, to ta cała infrastruktura podziemna Hamasu musi zostać zniszczona, po prostu. Ona musi zostać fizycznie zniszczona, te tunele muszą zostać fizycznie wysadzone. Myślę, że Izrael po prostu będzie stosował, nie chcę, żeby to się zabrzmiało, na pewno będzie bardzo dokładnie weryfikował zatrzymanych, między innymi z wykorzystaniem danych biometrycznych i danych, które były od wywiadu. I tutaj trzeba podkreślić, że za strefę Gazy nie odpowiadał Mossad, tylko odpowiadał Amman i Shin Bet.
Shin Bet, tak.
Tak, więc i wielu oficerów Shin Betu w ogóle zginęło w ciągu ostatnich 2 tygodni. To takie z Izraela takie informacje nabiegają na różnych mediach, co może świadczyć o tym, że tam się coś wydarzyło bardzo niedobrego kontrwywiadowczo ze strony Izraela, tak? Znaczy dla Izraela, ale ze strony Hamasu i ze strony, no z jakichś przyczyn, no Hamas nagle okazało się, że prawdopodobnie zinfiltrował część siatki izraelskiej. Natomiast no, państwo Izrael ma siły i środki, żeby zająć tą strefę Gazy. I raczej to będzie zrobione szybko, z masową okupacją strefy Gazy, raczej. To jeszcze zobaczymy, jaki wariant działań zostanie wybrany, bo może to być krojenie po prostu dzielnica po dzielnicy strefy Gazy. Czyli to będzie, strefa Gazy będzie obgryzana po kolei z dzielnic i to by było na pewno ograniczone co do strat własnych Izraela. Natomiast może być też opcja taka, że po prostu to będzie powodziowo zrobione, czyli strefa Gazy zostanie pocięta na kawałki kolumnami pancerno-zmechanizowanymi i wejdzie masowo piechoty, a no bo do kontroli terenu zurbanizowanego trzeba piechoty, po prostu dużo piechoty. Natomiast Izrael ma zamiar wysłać rezerwistów. Głównie rezerwistów, już są robione teraz szkolenia zgrywające rezerwistów przed wejściem do strefy Gazy. To jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ rezerwiści nie są trigger happy. Nie? Oni mają rodziny, wiesz, 2 razy pomyślą, zanim strzelą do kogoś. Nie? I dlatego, zresztą od lat Izraelczycy mówili, że oni do tego typu działań w terenie zurbanizowanym, w których są absolutnymi mistrzami, to wolą wysyłać rezerwistów mobilizowanych niż żołnierzy z poboru szkolonych. Mimo, że oni tam, wiesz, 2 lata mają służby, no to już są specjaliści, to już są żołnierze wysokowartościowi. ale jednak dowództwo woli wysyłać rezerwistów. Dlaczego? No rezerwista to już jest zwykle koleś w naszym wieku, a nie, wiesz, chłopak, który ma tam 18 lat, który, wiesz, ma rodzinę, ma żonę, dzieci zwykle, wiesz, swoje widział, swoje przeżył i on, wiesz, jednak dwa razy pomyśli, zanim do kogoś strzeli, nie?
No tak.
Najwyższa jest jednak dyscyplina wśród rezerwistów, czyli osób no bardziej doświadczonych życiowo niż wśród młodzieży, która się szybko odpala, nie? I w tym momencie no Izraelczycy przygotowują się. Czy to jest jakaś gra obliczona na to, że nie wiem, że Hamas zmięknie, że będą jakieś ustępstwa? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem po prostu IDF im urwie głowę w zemście za to, co się wydarzyło, ponieważ Hamas zrównał się z ISIS w tym momencie. Te były zbrodnie celowo dokonywane, wiesz, to nie była nawet kwestia jakiejś niesubordynacji, to nie była nawet kwestia kiepskiego dowodzenia, znaczy wiesz, w ogóle ten rajd jest trochę przeceniany, ja go sobie tak teraz post factum rajdy Hamasu oceniam, oni tam ponieśli straty rzędu 60%, jeżeli chodzi o ten rajd, czyli 60% bojowników Hamasu zginęło w tych działaniach i jak tylko odnieśli kilka sukcesów spektakularnych przy granicy, ale jak tylko IDF się ogarnął, to
już zaczęli ponosić straty.
Nie, zmiótł ich, po prostu ich zmiótł. To był, wiesz, mecz do jednej bramki. Tu, i to nawet nie chodzi o wsparcie lotnictwa, tylko chodzi o to, że jak się pojawili żołnierze IDF-u, którzy nie byli zaskoczeni, którzy byli ogarnięci z tych jednostek, no to tam już było po zawodach po prostu. Natomiast skala ze zwierzęcenia, no to było na poziomie ISIS. Tak. I wiesz, i do tej pory, no dobra, ci lepiej wyszkoleni to był Hezbollah, tak? Hezbollah miał zawsze wysoką dyscyplinę wykonawczą, dobre wyszkolenie, dużo lepszy sprzęt. Hamas był zawsze taki, no, taki bardzo specyficzny. Może tak powiem, żeby tobie rozmowy tam nie ten, nie? Tak jak mi. Natomiast to też, jak coś to mówię, tnij śmiało, bo wiesz, żeby nie było, że...
Nie będę.
Algorytm moją mordkę zobaczy, porówna z tym, co mówię i ci film spadnie z rowerka. Natomiast jeżeli chodzi o te działania, no, to był terror, planowy terror, zabijanie wszystkich mieszkańców kibuców, strzelanie do dzieci, generalnie...
No, rozstrzeliwanie wszystkich.
Wszystkich i dzieci, to była kobiet, planowa czystka.
Z domu do domu, gwałty.
Tak, i teraz wiesz, no raczej to by się nie działo bez przyzwolenia dowództwa, bo w poprzednich sytuacjach bardzo epizodycznych, bardzo, to jednak ta dyscyplina wykonawcza była jakoś trzymana, nawet przez Hamas. A oni tutaj zachowali się jak ISIS, po prostu. I w tym momencie, wiesz, w tym momencie nie będzie litości ze strony Izraela, nie będzie rozmów, po prostu Izrael podejmie decyzję o fizycznym zlikwidowaniu Strefy Gazy, zlikwidowaniu Hezbollahu, i pewnie czasowej okupacji Strefy Gazy. Tylko reperkusje tego polityczne i międzynarodowe mogą być bardzo różne. Ponieważ ta taka, wiesz, jedność świata arabskiego, umma jest troszeczkę mityczna. Tam są bardzo silne podziały, tam sami Arabowie są wewnątrz siebie mocno podzieleni, zawsze byli podzieleni. To, czego na pewno bardzo się obawia Egipt, to destabilizacji, no bo jak im napłynie 2 miliony Palestyńczyków, no może nie 2 miliony, ale nie wiem, na przykład 800 tysięcy czy do miliona Palestyńczyków, no to będzie destabilizacja Egiptu, który żyje z turystyki.
Z czego część to terroryści będą z Hamasu, nie, bo będą, część będzie próbowała uciekać.
Tak, generalnie kraje arabskie, no... Znowu jak to powiedzieć, żeby tobie nie zbanowali filmu. Wszyscy pamiętają kasus Libanu, gdzie bardzo duży napływ uchodźców palestyńskich spowodował z pięknego śródziemnomorskiego kraju, takiego arabskiego okna na zachód, to czym się stał Liban w latach 80., może tak powiem, tak? Więc wszyscy to pamiętają i w świecie arabskim wcale nie są tacy skłonni do wspierania Palestyny. Może inaczej, deklaratywnie są skłonni oczywiście, natomiast realnie to tam jest tak mocno, mocny dystans, pamiętając, co się działo z Libanem. Dlatego całkiem możliwe, że Izrael dostanie wolną rękę, jeżeli chodzi o zwalczanie terroryzmu islamskiego w Strefie Gazy, jeżeli chodzi o po prostu czasową okupację i likwidację struktur Hamasu, jakąś próbę normalizacji sytuacji. Tylko jakakolwiek okupacja jest kosztowna. I teraz ja wątpię, żeby Izrael był w stanie finansowo dłuższy czas okupować Strefę Gazy. Tak, więc tu jest taka pętla cała problemów. Do tego dochodzi oczywiście Hezbollah, dochodzi Iran, dochodzi Liban. Wiadomo, że Hezbollah będzie wykonywał jakiś ostrzał, jakieś akcje terrorystyczne z różnych przyczyn. w czasie tej operacji, więc tu się tworzy, wiesz, taka cała pętla problemów po prostu.
Czyli czeka nas długa wojna, tak czy siak.
Nie, długa nie. Wojna krótka i bardzo brutalna, natomiast potem długa okupacja, myślę.
No właśnie, no ale wiesz, w trakcie tej okupacji, to wyobrażamy sobie tę okupację no nie jako takie po prostu kontrolowanie Strefy Gazy, tylko obawiam się, że to będą po prostu cały czas akcje ze strony terrorystów, Hamasu, jakieś partyzanckie ataki, albo po prostu zwykłych też ludzi, którzy będą do Hamasu wstępować pod wpływem tego, że
Moim zdaniem będą czyszczone poszczególne kwartały dzielnic i będzie zabierane wszystko, co może służyć do zabroni, łącznie, nie wiem, ze szczytcami i po prostu będą, znaczy to oczywiście wyolbrzymiam, tak, ale chodzi o to, że moim zdaniem po prostu będą prowadzone czyszczenia poszczególnych dzielnic, gdzie będzie poszukiwana broń, będzie zabierane wszystko, co może służyć za broń lub do kontroli konstruowania broni. I taka dzielnica ogołocona ze wszystkiego, co może robić za broń lub z ukrytej broni, o ile oczywiście się da coś takiego przeprowadzić, bo to też nie jest takie oczywiste, no będzie po prostu okupowana, tak? Chodzi o to, żeby całkowicie rozbroić miejscową ludność, tylko że problemem są tunele, problemem jest to, co jest pod ziemią, problemem jest to, że Hamas od wielu, wielu lat przygotowywał się do okupacji Strefy Gazy przez Izrael, więc kwestia tuneli, kwestia likwidacji tuneli, likwidacji schronów, fabryk podziemnych, myślę, że to będzie no, na skalę nienotowaną od czasu Wietnamu i Afganistanu, jeżeli chodzi o te problemy związane z infrastrukturą pod ziemią po prostu przeciwnika. Natomiast no, to będzie krwawe, tak. IDF nie bez przyczyny rozwija szpitale polowe w tej chwili w garażach podziemnych, no, bo przewidują, że ich własne szpitale mogą być po prostu niewydolne ze względu na ilość rannych żołnierzy. No pewne straty będą poniesione, na pewno dość odczuwalne, natomiast no, po tym, co się wydarzyło w tych kibucach, no to wydaje się, że po prostu nie zadrży ręka przywództwu politycznemu Izraela i wojskowym, zwłaszcza, że no nie oszukujmy się, tak a propos polityków, no to przecież jest to na rękę, tak, w racji sytuacji, bo to bardzo mocno odwraca, na krótki czas to oczywiście konsoliduje, chociaż też nie do końca, no ale powiedzmy, że teoretycznie konsoliduje Izrael, no ale przede wszystkim w obliczu wspólnego wroga to tam te spory wewnętrzne zostają zawieszone, tak.
Powstał jakiś rząd wojskowy nowy, w którym częściowo cały parlament uczestniczy, no bo tam też część nie uczestniczy dalej, ale jednak są takie pozory zjednoczenia w tej sytuacji. Powiedz mi, o jakich stratach my możemy mówić, tak? Plus, minus, jak to sobie wyobrażasz przy takim oblężeniu? To są, nie pytam o dokładne, no bo tego nie przewidzimy, ale chodzi mi o to, czy to będzie kilkuset żołnierzy, czy to będzie kilka tysięcy żołnierzy, czy to może być kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy w sytuacji takiej okupacji, takiego miejsca. No i też po drugiej stronie, czego się ma spodziewać ta ludność cywilna? Co to oznacza? No bo jeżeli Izrael wzywa do ewakuacji, do tego, żeby uciekali do Egiptu, no to zakładam, że wzywa dlatego, że sam spodziewa się, że no po prostu też będzie częściowo chciał Gazę równać ziemią. Zresztą obserwujemy te obrazki. Na razie obserwujemy ostrzał, taki zmasowany ostrzał całych kwartałów tym razem. Takich może nie kwartałów, ale takich fragmentów dzielnic. Wcześniej to były pojedyncze budynki. Wcześniej też z tego co wiem, Izraelczycy zazwyczaj, żeby chronić ludność cywilną, najpierw wystrzeliwali puste pociski po dachach specjalnie, żeby cywile przynajmniej mogli gdzieś się ewakuować przed właściwym uderzeniem. Teraz już się tak nie dzieje, teraz po prostu dochodzi do strzału i też widzimy nagrania straszne z, no po prostu z cywilami, którzy stracili życie.
Znaczy, jeżeli chodzi o żołnierzy IDF-u, ciężko powiedzieć. Ja myślę, że ta pierwsza faza, czyli wejście, może być nawet mniej krwawa niż późniejsza okupacja. Zwłaszcza, że ja podejrzewam, że główną metodą obrony Hezbollahu to będą masowo stosowane AIDiki, Hamasu, będą stosowane masowo ładunki wybuchowe, miny, pułapki, próba jakichś wyskakiwania z kanałów, ze skrytek, z tuneli, strzelania do żołnierzy Izraela. Raczej to będzie szło w tym kierunku, czyli taka taktyka czysto partyzancka. Jeżeli zastosują minę, to zostaną po prostu błyskawicznie zmiażdżeni. Natomiast nie jestem w stanie szacować strat. Tak w tego typu operacji na tym terenie, to bym powiedział, że gdyby armia Izraela poniosła do 15% strat, to byłoby to dopuszczalne. Tak? 10-15% strat sił, które zajmują, ale nie bezpowrotne, tylko powrotne i jasne. Bezpowrotne, czyli zabici i ranni, nie? Z naciskiem nawet. Na rannych. I to raczej w proporcji, nie wiem, tam 9 do 1, jeżeli chodzi o zabitych i rannych. Nie? Natomiast jeżeli chodzi o ludność cywilną, co, no, oblężenie Mariupola skończyło się 60 tysiącami zabitych Ukraińców przez Rosjan. Około 60 tysiącami, gdzie mówimy o mieście zdecydowanie mniejszym niż Gaza. Nie? To nawet nie mówimy o grubo pięciokrotnie, no, więcej niż pięciokrotnie mniejszym mieście aglomeracji. Podejrzewam, że to będzie zrobione tak, że będą stworzone jakieś korytarze życia, nawet na stronę izraelską, żeby wypuścić ludność cywilną ze strefy Gazy, tyle ile się da, i dać możliwość opuszczenia strefy Gazy ludności cywilnej, no i przy okazji ta ludność będzie dokładnie, to już nie chcę użyć słowa filtrowana, bo to się bardzo źle kojarzy z działaniami Rosjan, tak, obozy filtracyjne w Czeczenii i tak dalej, no ale będzie jakaś próba weryfikacji, kto przechodzi na stronę izraelską. Czy to będzie zrobione naprawdę, żeby wypuścić ludzi, czy to będzie zrobione po to, żeby uspokoić międzynarodową opinię publiczną, nie wiem. A potem będzie po prostu zrównanie strefy Gazy z poziomem mniej więcej Morza Śródziemnego, tak? Jeżeli chodzi o operacje. Myślę, że tu już nikt nie będzie się szczypał ze strony izraelskiej, bo oni tam podejrzewam, że po prostu będą dążyli do naprawdę szybkiego i mocnego zajęcia strefy Gazy i takiej okupacji, która zniszczy całą infrastrukturę Hamasu, bo tu chodzi o zniszczenie infrastruktury i chodzi o wyłapanie wszystkich, którzy w Hamasie byli lub w jaki sposób są zidentyfikowani jako ci, którzy byli w Hamasie. Czyli chodzi o po prostu siłowe zniszczenie struktur Hamasu i przede wszystkim całej infrastruktury możliwej ku temu.
Zemsta. Zemsta na Hamasie. No ale też...
Czy zemsta... Ja bym raczej powiedział, że likwidacja zagrożenia, bo w tym momencie, ja myślę, że gdyby się to skończyło ostrzałem rakietowym albo atakiem na posterunki przygraniczne, nawet takimi jak było widać, tak, czyli że tam zdobyto trochę, w ogóle złapali naprawdę bez gaci Izraelczyków, to jest coś niesamowitego, no ale gdyby to było na takiej zasadzie jak widzieliśmy, czyli że spalonych kilka czołgów zdobytych, zdobyte dwa posterunki, myślę, że może by Izrael nie podjął decyzji o wejściu do strefy Gazy. Tak, że skończyłoby się na bombardowanie, skończyłoby się na odwecie, ale może by uznano, że nie. Natomiast w momencie, w którym wiesz, mieliśmy ten rajd, tak, mieliśmy po prostu zajmowanie kibuców, zabijanie wszystkich w kibucach, no i mieliśmy rajd Hamasu na ten koncert muzyki rave, gdzie 260 cywili, w tym wielu zagranicznych, zostało zamordowanych. Jest takie czysto ISIS-owskie już zagranie, no to w tym momencie, znaczy jeżeli to było zrobione celowo przez Hamas, to ja nie potrafię zrozumieć głupoty tej idei, modus operandi, ponieważ w tym momencie Zachód odwróci się, Zachód wzruszy ramionami, znaczy już się odwrócił, tak, i to będzie, kwestia palestyńska zostanie zbyta milczeniem niezależnie od tego, co IDF będzie robić w strefie Gazy, tak, zwłaszcza, że jeszcze podejrzewam, że na koniec zostaną odpalone zagłuszarki i to będzie robione tak, żeby faktycznie nie dało się prowadzić transmisji ze strefy Gazy. Pytanie, na ile uda się IDF-owi wyłączyć transmisje satelitarne, to może być dość ciężkie, ale to nie jest niemożliwe, jak pokazuje Ukraina, więc całkiem możliwe, że nastąpi po prostu blokada informacyjna strefy Gazy i to taka bardzo skuteczna.
No tak, a jak myślisz, kiedy to się może wydarzyć? Dostaję tutaj właśnie takie SMS-y cały czas od centrum prasowego właśnie tej operacji, bo gdzieś się podłączyłem po prostu na WhatsAppie i sobie czytam, co tam zapowiadają i się zastanawiam, kiedy się może rozpocząć operacja Żelazne Miecze.
Wiesz co, Mateuszu, tydzień na zgrywanie rezerwistów, max 2 i będą gotowi. Tylko że to oni w zasadzie już są gotowi tym, co mają, ale jeżeli faktycznie prawdziwa jest informacja o zgrywaniu jeszcze rezerwistów, doszkalaniu rezerwistów, do 2 tygodni. Ale to tak...
Czyli raczej na pewno jeszcze jakieś kilka dni przynajmniej.
I tu bym się też nie zakładał, ponieważ czasami takie informacje się wypuszcza właśnie po to, żeby zastosować mylenie i wiesz, to tak naprawdę to może być w każdej chwili. I nawet bym się nie zdziwił, gdyby to nie było wykonywane w nocy, bo przewaga środków optoelektronicznych IDF-u jest miażdżąca, co też by im dało przewagę dużą, więc teoretycznie po zgrywaniu rezerwistów, po szkoleniu zgrywającym rezerwistów, czyli powiedzmy za około tydzień, około. Ale to w teorii, to taka bardzo duża teoria, natomiast w praktyce w każdym momencie są tego gotowi. To trzeba pamiętać, że to jest armia, która bardzo szybko wyciąga miecz z pochwy i jest gotowa po prostu do walki. I muszę powiedzieć, że na mnie aparat mobilizacyjny Izraela i sprawność rozwinięcia mobilizacyjnego zrobiło ogromne wrażenie. Ogromne, naprawdę. To było coś niesamowitego, bo ja myślałem, że Ukraińcy to w miarę sprawnie pochwytali, ale no nie, to Rosjanie w ogóle nie próbowali na początku i przez to sobie zniszczyli ten zalążek mobilizacyjny, dlatego nie taka karykatura wyszła operacji, jak wyszła, no bo Rosjanie planowali sobie zrobić taki Dunaj albo Sztorm 3-3-3 w Kabulu, jakiś zamach stanu na Ukrainie zrobić, nie wyszło im to całkowicie. No ale przez to ten pierwszy rzut, który miał być rozwiany mobilizacyjnie, to im Ukraińcy w zasadzie wybili, tak? No i bardzo dobrze, bo przez to potem mieli potworne problemy i zresztą dalej mają, żeby przywrócić możliwość odtwarzania jednostek, szkolenia, mobilizacji, etc. No Ukraińcy mimo tych potwornych problemów ekonomicznych i tego, że bardzo wiele tego systemu zostało zlikwidowanego, zniszczonego, i tak się sprawnie zmobilizowali. Tylko tam oczywiście szkoleniowo okazali się być niewydolni, no sprzętowo Zachód ich poratował, no ale tam też bardzo wiele rzeczy jest nie okej. Ale chociażby sprawność tej mobilizacji robiła wrażenie jednak. Natomiast no, klasą samą dla siebie to był IDF, bo wiesz, powołanie 400 tysięcy poborowych, 20, przepraszam, to będzie do wycięcia, powołanie 400 tysięcy poborowych w niecałe 48 godzin, no to wiesz, to robi wrażenie, naprawdę. I oni trafili do jednostek, mieli sprzęt, wszystko było rozkonserwowane, przygotowane, wcześniej była logistyka i dowództwo w jednostkach, wszystko na lawetach wyjechało w rejon już w rejonach alarmowych, czy jest trochę inny system mobilizacji, ale okej, no powiedzmy, że w jednostkach się zaczęli rozwijać, część sprzętu wyprowadzono, rezerwiści dotarli do sprzętu w rejonach alarmowych. Niesamowite, to maszyna, to tak jakbyś obserwował, nie wiem, sprawnie pracujący mechanizm, to nie jest zegarek, tak? To tak jakbyś obserwował taki wielki silnik, wiesz, V8 samochodu, którym widać, jak te wszystkie tłoki się poruszają, rozrząd, wiesz, wszystko, i to wszystko idealnie, perfekcyjnie działa. I to tak zadziałało właśnie IDF-owi. No i to, co na mnie robi tradycyjnie ogromne wrażenie, to jednak coś, co u nas w Polsce nie istnieje, czyli obrona cywilna. W Izraelu w tej chwili zamiana wszystkich podziemnych, znaczy wszystkich tych przewidzianych w planie oczywiście podziemnych parkingów na schrony, na szpitale przede wszystkim, przygotowanie ludności, rozdawanie masek przeciwgazowych, wyciąganie schrony przydomowe, no tam jest, znaczy wiadomo, że to jest naród, który żyje w wiecznym poczuciu zagrożenia, no, nie bez przyczyny, ale no to u nas jest nic, a u nich jest poziom taki naprawdę bardzo mistrzowski, nie? Oni, Singapur i Skandynawia. Jest coś niesamowitego, naprawdę. To z punktu widzenia osoby, która się interesuje tym, jak przebiega proces mobilizacyjny, rozwinięcie, to co w tej chwili pokazuje IDF, to jest coś niesamowitego.
Ja mam do ciebie jedno pytanie w tym wypadku. Czy w takim razie, jeżeli Izrael zajmie strefę gazy, to on po prostu będzie ją kontrolował, nie wiem, chce ją kontrolować na stałe? Bo to jest dla mnie przede wszystkim zastanawiające.
No wiesz, już raz kontrolowali, tak? I nic z tego dobrego nie wynikło. Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, mam wrażenie, znaczy to... Znaczy wiesz, no rozwiązanie tego jest, tak? Tylko nikt nie zgodzi się przyjąć 2 miliony uchodźców. No bo to by zdestabilizowało Egipt, tak? A jednak ta, są pod naciskiem USA...
Nie, pan również, ale w ogóle jak oni by przeszli przez... To jest w ogóle nie... Nie ma połączenia lądowego.
Znaczy wiesz, to jest troszeczkę science fiction, tak? No bo ta polityka Egiptu jest wbrew pozorom jednak nastawiona na porozumienie, pod naciskiem Waszyngtonu oczywiście, na porozumienie z Izraelem. Ona może być bardziej w prawo, bardziej w lewo, ale to jednak to nie jest taki kurs, wiesz, wściekle antyizraelski. Natomiast no, destabilizacja Egiptu ze strony 2 milionów uchodźców, czy tam 1,5 miliona, czy 1,2 miliona ze strony ze strefy gazy, to myślę, że to jest coś, co w tej chwili przywództwu Egiptu spędza sens powiek, tak? No bo oni żyją z turystyki i mówię, wszyscy mają w okolicy w pamięci Liban, wszyscy mają w pamięci jak to się skończyło z OWP, jak to się skończyło, wiesz, z Arafatem, co się wydarzyło, więc wiesz, no ja ci, co młodzi widzowie, to pewnie nawet nie będą wierzyli, nie kojarzyli, kto to był Arafat, tak, ale wiesz, ale jakby nie patrzeć, to Nie ma, ja osobiście nie widzę dobrego rozwiązania. Tak? Ja myślę, że pomysł Izraelczyków to będzie po prostu na przetrałowanie Strefy Gazy takim drobnym sitkiem, przecedzenie i po prostu próba wyłapania wszystkich, którzy byli w Hamasie, w jakiś sposób byli powiązani z Hamasem, i zniszczenie całej infrastruktury i stwierdzenie, że może to im da, nie wiem, kilka lat spokoju. Tak, bo no jeżeli tak, cała infrastruktura zostanie zniszczona, ale to jest takie, wiesz, i tak od razu się...
Zaraz ktoś wróci i znowu się zacznie. Kopanie tuneli, nienawiść, która jest tam w tej strefie...
Ale ta nienawiść będzie. To ja się już nic nie zrobi. To już ta nienawiść będzie już, wiesz, dozgonna faktycznie, w sumie dosłownie. Natomiast ja osobiście nie widzę dobrego wyjścia, no bo trwała okupacja Strefy Gazy... Przerabiali to Izraelczycy w Libanie na południu, tak? Było, to już było. To już było i to nie wypaliło.
No tak, tylko teraz pytanie, na ile rzeczywiście nie będą się gotowi, no po prostu nie będą gotowi pójść dalej, jeśli chodzi o te środki, no powiedzmy przemocowe, no bo to...
Bo ale kto, Palestyńczycy naprawdę, czy Izrael?
Izraelczycy, bo już widzimy naprawdę, że się nie... No jeśli chodzi o to niszczenie gazy, to już widać, że to już weszło w inną fazę zupełnie. Nie widziałem takich rzeczy.
Zdobywanie miasta to zawsze jest zabijanie miasta. I niezależnie, czy mówimy o zdobywaniu Faludży przez Amerykanów, czy mówimy o zdobywaniu Raki przez koalicję anti-ISIS-owską, czy mówimy o zdobywaniu Mariupola przez Rosjan, to zawsze jest zabijanie miasta. Nie? To zawsze jest kwestia potwornych cierpień ludności cywilnej, jeżeli ona zostaje w tym mieście. No i teoretycznie powinno się dać ludności cywilnej szansę wyjścia z miasta jakimiś korytarzami humanitarnymi. Tylko że no, w przypadku Rosjan to wyglądało tak, że były tworzone korytarze humanitarne, po czym były ostrzeliwane rosyjską artylerią.
No tak, to jest
ewakuacja z Mariupola ludności cywilnej, czy to jest niepoważne. Albo ewakuacja ludności, ale owszem, na stronę rosyjską, tak, że witamy, zostajecie obywatelami Rosji, co niekoniecznie było, wiesz, żądanym stanem. W przypadku Faludży faktycznie były te korytarze i faktycznie filtrowano mieszkańców, którzy wychodzili z tych korytarzy Faludży, tylko że okazało się, że wtedy no, sadryści, czyli tylko sadryści, po prostu nie pozwolili wyjść sporej części mieszkańców. Tak? Tylko że to były lata, wiesz, 2006 rok, social media raczkowały, nie każdy miał telefon komórkowy, nie było takie łatwe wrzucanie wszystkiego do sieci i to, co się wydarzało w Faludży, to w dużej mierze zostawało w tej Faludży, jeżeli chodzi o gehennę ludności cywilnej. No w Mariupolu już widzieliśmy wstrząsające obrazki, tak? Z Raki prawie nic nie wychodziło z różnych przyczyn, nie bardzo szczelnej blokady informacyjnej, ale i też tego, że Daesh miało gdzieś własnych poddanych, że tak powiem, na finiszu. Chociaż to, co tam wyglądało, to wyglądało, wiesz, tam propaganda ISIS to była taka trochę jak propaganda hitlerowska w przededniu upadku Berlina, nie?
No tak.
Znowu będziesz musiał sobie wyciąć połowę tego filmu, naprawdę, a co chwila, wiesz, propaganda hitlerowska,
nie,
ISIS, Daesh, kurde.
Nie, mam nadzieję, że nie.
Nie ryzykuj, ja zaryzykowałem i wiesz,
no właśnie, no bo
oko Saurona.
Tak, że Jarek dodał swój film parę dni temu i efekt był taki, że mu go usunięto po prostu z YouTube'a. Tak no. Naprawdę nie wiemy za co, no ale...
Znaczy, sam YouTube chyba, za podobno nieprawdziwe informacje o konflikcie izraelskim. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że nieprawdziwe informacje o obecnym konflikcie to po prostu było wytłumaczenie przyczyn, dlaczego te dwie nacje siebie nienawidzą. Tak? Czyli przedstawiłem, potępiłem zbrodnie Hamasu i powiedziałem, co Hamas wyprawia w Strefie Gazy, to jest absolutne zezwierzęcenie, ale też pokazałem, starałem się powiedzieć odbiorcom mojego filmu, skąd taka nienawiść u Palestyńczyków. No i to było troszeczkę za dużo i po prostu film został od razu usunięty bez żadnego ostrzeżenia. Procedura odwoławcza była rozstrzygnięta w ciągu 15 minut, cykle to zajmuje pół dnia, więc oczywiście zostały też podjęte zasięgi na moim kanale, ponieważ uznano, że rating kanału się obniżył, no bo przecież mój film został wyrzucony za nieprawdziwe treści dotyczące konfliktu, tak? Więc to jest, drodzy Państwo...
Zobaczymy, jaki zasięg będzie miał ten film, ale wracając jeszcze do tematu właśnie gazy, uważasz, że Hezbollah się zaangażuje w to bardziej, że Liban też, może być jakaś wojna z Libanem?
Na pewno Izraelczycy się do tego przygotowują, ponieważ umówmy się, że spora część tej mobilizacji jednostek jest wysyłana na północ i na południe. Czyli oni są przygotowani, żeby w razie czego wejść do Libanu. No i teraz to część komentatorów mówi, że przy okazji Strefy Gazy, no to też Izrael stwierdzi, że zabezpieczy południe Libanu Nie wiem, trochę w to wątpię. Natomiast na pewno IDF będzie do tego gotowe i na pewno IDF będzie miał plany wejścia do południowego Libanu, gdyby coś się wydarzyło.
Jasne. I gdyby też Liban zdecydował się na wsparcie Hamasu na poważnie. A zachodni brzeg? Tam może być powstanie?
No wiesz, zachodni brzeg jest kolejnym tematem, który Izraelczyków uwiera i dla których to może być świetna okazja do rozwiązania tego uwierającego ich problemu, tak? Więc wiesz, teraz ja jestem bardzo ciekawy, na ile sobie pozwoli przywództwo polityczne Izraela, bo oni pretekst mają taki, jaki im się nie zdarzył przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Tak, no bo dla całego świata zachodniego, no to obrazki z kibuców ustawiły już temat, tak? I już nikt nie pamięta o przyczynach tej nienawiści, już nikt nie pamięta o tym, jakie są początki państwa Izrael w tym rejonie, jak to się potem działo, o tym próbie procesu pokojowego. Oczywiście w to wszystko wchodzi Hamas, tak, Hezbollah, w to wszystko wchodzi kwestia tego, że bardzo wiele państw uwiera możliwy proces pokojowy. I te takie wysiłki Amerykanów, żeby ten proces jednak był, że on jest oczywiście absolutnie nierównomierny, tak? To trzeba od razu powiedzieć, że tu wszyscy grają do bramki izraelskiej, a ta bramka palestyńska to jest taka, powiedzmy, traktowana bardzo po macoszemu, ale no, państwo Izrael, czy kierownictwo polityczne Izraela będzie miało teraz taką pokusę, wiesz, taką diaboliczną, żeby za jednym zamachem załatwić te rzeczy, które ich bardzo politycznie i demograficznie uwierały terytorialnie. Nie wydaje mi się, żeby się na to odważyli, że poprzestanie to wszystko na strefie gazy, ale myślę, że taka pokusa będzie i to będzie silna.
Też mi się wydaje, że jednak to nie rozrośnie się aż tak. Bardziej się zastanawiam, czy nie dojdzie tam do jakiegoś powstania większego, bo tu raczej, jeżeli się czytało te rzeczy, bo ta sytuacja, która miała miejsce, to nie jest rzecz, która jest zaskoczeniem dla wielu osób. Wiele było tekstu w ostatnim czasie o tym, że informacji, że Hamas gromadzi rakiety, że zgromadził ich nawet kilkaset tysięcy, to często są rakiety z rury.
Ale widzisz, Mateuszu, właśnie to uśpiło i Amman, i Shin Bet, bo oni na pewno wiedzieli, że coś się przygotowuje, tak? No i wszyscy prawdopodobnie stwierdzili, że to, co się przygotowuje, no to przygotowuje się rekordowy ostrzał Izraela, no bo to był rekordowy ostrzał Izraela, wiesz, 3000 rakiet w 2 dni około. No to jest, wiesz, to jest kosmiczna liczba, tak? No i żelazna kopuła została faktycznie przesaturowana w pewnych momentach, no bo wiesz, 3000 rakiet spadających na twoje terytorium, no to i tak zadziwiająco mało się przedarło przez żelazną kopułę, no bo nie ma systemów, które są niemożliwe do przesaturowania. I prawdopodobnie były informacje o tych przygotowywaniach i prawdopodobnie Izraelczycy stwierdzili, że aha, no dobra, rekordowy ostrzał na rocznicę Jom Kippur, prawie 50, no to pewnie to jest to. Minęła 50. rocznica Jom Kippur, do niczego nie doszło, no ale stwierdzono, że pewnie Hamasowi się terminarz obsunął i będzie ten ostrzał rakietowy, który był. Wydaje mi się, że ten ostrzał rakietowy przed tą operacją uśpił bardzo mocno Izraelczyków, ponieważ oni chyba prawdopodobnie stwierdzili, że to jest to, co było najgorsze. A najgorsze to były te komanda Hamasu, które po prostu wdarły się do Izraela, tak?
Tak, no ale dalej.
Przy czym to obciąża Amman i Shin Bet, no to pytanie też, co wiedziało kierownictwo polityczne, bo mogło być tak, że jedni i drudzy raportowali, tylko nie została podjęta decyzja o częściowej mobilizacji, tak? No bo w to wesło, wiesz, święto szałasu, Sukot w to wszedł, no święto raczej radosne w Izraelu, święto, które się raczej spędza z rodzinami, z przyjaciółmi i w jednostkach zostają głównie no, ci, którzy albo podpadli, albo oficerowi, którzy byli akurat dyżurnymi, tak? Więc mam wrażenie, że mogło to też tak być, tak? Mhm.
Ciekawe właśnie, kto jest odpowiedzialny za to. Pewnie będą głowy leciały już po...
No ale to po nie. To tak jak teraz lecą na Ukrainie, po cichutku spadają. Ten spadł, tamten spadł.
No tak. Ale skoro już rozpocząłeś temat Ukrainy, to chciałem cię zapytać, to co dzieje się w Izraelu bardzo przykryło działania wojenne, które mają miejsce w Ukrainie w tej chwili. Mało się mówi o tym, co dzieje się na froncie. I chciałem cię zapytać, co tak naprawdę obserwujemy, bo z jednej strony cały czas mówiliśmy o kontrofensywie ukraińskiej, ale z drugiej strony ja mam informacje i one już widzę, że się potwierdzają w mediach o jakimś dużym natarciu pod Awdijiwką Rosjan, oczywiście ze stratami, ale jednak przesunęli znów front, zbliżyli się do drogi. Są jakieś informacje o tym, że naprawdę w ogóle w całym Donbasie Rosjanie podjęli jakieś działania, próby jakichś miejscowych uderzeń, kontrofensyw. Nie wiemy też, co się dzieje pod Zaporożem tak naprawdę. Czy ta ofensywa stanęła, twoim zdaniem? Jak to w tej chwili wygląda?
Czy Rosjanie podejmują kolejną próbę zamknięcia Awdijki w worku? I jest to próba taka bardzo, bardzo wyraźna. Jak dla mnie trochę zaskakująca, bo ona jest odważna ze strony Rosjan, ponieważ oni do tej pory na tym kierunku nie ponosili sukcesów specjalnych. Podejmowali kilkukrotnie takie próby i te próby były odpierane. Ta jest wyjątkowo mocna. No, na razie Rosjanie stracili prawie 2 bataliony w natarciu, więc jak na nich to są straty już odczuwalne. Nie, to myślę, że będziemy tutaj mówili o takiej troszeczkę, Boże, powtóreczce z dwóch radarów. Natomiast no, ofensywa wygląda tak, że mamy 12 października i w momencie nagrywania i całość sukcesów ofensywy na Zaporożu Ukraińskim to jest włamanie o 10-kilometrowej głębokości. Kosztem 4 brygad straconych po stronie Ukrainy. Nie mówię o stratach bezpowrotnych, oczywiście niestety powrotne i bezpowrotne, czyli zabici, rani i sprzęt. To jest 515% użytych sił w ofensywie ze strony Ukrainy. To nie jest procent strat, który obezwładnia Ukrainę i obezwładnia jej zdolności ofensywne. To są zadziwiająco niskie straty jak na okoliczności ofensywy. Natomiast no, niedługo zaczną się deszcze, które logistykę jeszcze dodatkowo utrudnią i mam wrażenie, że no, już trzeba będzie za parę dni powiedzieć, że po prostu otwarcie, że ta ofensywa to jest klapa. Tak? Nie udała się, nie powiodła się i to jest porażka Ukrainy, jeżeli chodzi o ofensywę oczywiście. Natomiast rosyjskie działania, no to rosyjskie działania, ja bym raczej to, co się dzieje pod Awdijką, rozpatrywał w kontekście też tego, co się działo na północy w Charkowszczyźnie. Czyli Rosjanie prowadzą takie dość silne naciski, które powodują, że Ukraińcy muszą rzucać rezerwy i rzucać świeże brygady w zupełnie inne miejsca frontu niż Zaporoże. Chodzi głównie o to, żeby przerwać możliwość rotacji ukraińskiej na Zaporożu, żeby świeże brygady musiały być angażowane na innych kierunkach. Aczkolwiek Awdijivka jest o tyle zaskakującym miejscem wybranym na uderzenie, że tam Ukraińcy są bardzo mocno fortyfikowani, tak? Więc albo odwaga, albo głupota, albo cyniczny wybór po prostu generalicji rosyjskiej, nie? Że miejsce na tyle ważne dla Ukrainy, że będą musieli zaangażować rezerwy, a że kilkuset żołnierzy rosyjskich zginie, czy kilka tysięcy, no to być może ktoś tam po prostu wzruszył ramionami i stwierdził, że to jest po prostu cena za to, że Ukraińcy będą musieli odpuścić na Zaporożu. Tak?
Wojna. To typowe rosyjskie myślenie. A uważasz, że jak to teraz będzie wyglądało? Bo wiemy o tym, że mobilizacja rosyjska jest bardzo sprawna w tej chwili, że około 400 tysięcy żołnierzy może trafić na front.
To jest. U nas się to miksuje ze zwykłym poborem rosyjskim. Oczywiście poborowi, jak skończą zasadniczą służbę wojskową, to na ogół dostają bilet od razu na front, tak? Więc to jest takie trochę. Zrobili to Rosjanie tak, a nie inaczej. Natomiast ja w zeszłym roku na jesieni miałem taki cykl filmów o słoniu w pokoju. Czyli mówiłem, że elephant is not in the room, czyli słoń nie jest w pokoju, to angielskie przysłowie, czyli że problem jest troszeczkę inny niż się o nim dyskutuje. No bo na świecie dyskutowało o Bachmucie, zajmą Bachmut, nie zajmą Bachmut, Wagner, Prigozhin, ten problem się rozwiązał sam w iście rosyjskim stylu. Natomiast ja cały czas od jesieni zeszłego roku twierdziłem, że problem będzie w zdolnościach odtworzeniowych Ukrainy. I problem polega na tym, on i tak jest dużo mniejszy niż się spodziewałem. Znaczy w przypadku obrony przeciwlotniczej jest tragedia kompletna. To jest to, że to Rosjanie już w pewnym momencie zaczęli punktowo zyskiwać dominację w powietrzu z powodu słabości ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, praktycznie nieistnienia lotnictwa. No i niestety ta ofensywa też wygląda tak, a nie inaczej ze względu pracy rosyjskiego lotnictwa, nie? Także to rosyjskie lotnictwo bardzo skutecznie razi ukraińską logistykę i Ukraińcy mają problem z logistyką, bo ona musi wyglądać zupełnie inaczej niż wyglądała rok temu, tak? Czyli te magazyny szczebla brygady, bo to jest tam, wiesz, 2-2-4, czyli dwie doby, 4 doby, no i nagle się okazuje, że te magazyny, gdzie są składowane ładunki na kolejne 4 doby, powiedzmy, są niszczone przez Rosjan, tak? To jest bardzo duży problem dla Ukraińców. Głównie niszczone są po prostu z powietrza. Tak samo finalnie teraz próbę przełamania pod Werbowym, no to powstrzymało rosyjskie lotnictwo.
No tak.
Jednak. Zrzucając serię, wiesz, półtonowych bomb z pewnego oddalenia, no ale one trafiły w drogę i to nie miało znaczenia, że to jest plus minus 10 metrów, tylko po prostu to zmasakrowało te kompanie dwie ukraińskie, które atakowały. I jeżeli chodzi o tego słonia w pokoju, sytuacja z obroną przeciwlotniczą ukraińską już jest tragiczna. Teraz znowu będą dostarczone kolejne patrioty z Niemiec, Iris TSLM, super. To jest na wagę życia i śmierci dla Ukraińców, tylko to jest za mało. Po prostu to jest za mało.
Bo skończyły się rakiety do S-300 i do Buków. Kończył się.
Tak, tak. I to już jest, no niestety, ale w tym momencie to jest za mało, tak? Zwłaszcza, że cały czas Rosjanie kontynuują te terrorystyczne ataki na miasta ukraińskie, tylko że no teraz po roku no widać, że te ataki to nie są takie głupie, jak się wydawały, bo one cały czas zmuszały Ukraińców do strzelania tysięcy rakiet obrony przeciwlotniczej kwartalnie. No i się okazuje, że do wyboru było albo pozwolić na wyłączenie prądu i energetyki, czy w ogóle energetyki, ciepłowni ludności ukraińskiej, spowodować masowy eksodus po prostu ludności z miast, albo jeszcze ludności na zachód, a to już jest Ukraina w potwornej sytuacji demograficznej, no albo z obroną przeciwlotniczą bronić miast, tylko jeżeli obrona przeciwlotnicza broni miast, no na przykład tak śmieciowe cele jak szachedy, no to zużywa środki obrony przeciwlotniczej, no i nie ma jej wtedy bliżej frontu. A ta obrona bliżej frontu to przy okazji jeszcze obrywa od kaskadu, tak? Znaczy odbrywa generalnie od pułków dalekiego rozpoznania rosyjskiego specnazu. No i to jest pierwsza sprawa, to jest ten słoń w pokoju w kwestii obrony przeciwlotniczej. A, no i jeszcze jedno, okazuje się, że ten przecięg z Pentagonu to był stuprocentowo prawdziwy, tak no po latach, tak po pół roku, nie? Bo takie były prawdziwy, nieprawdziwy, że część danych tak, część danych nie. No okazuje się, proszę Państwa, że ten przeciek był prawdziwy, więc jak macie ochotę, to wróćcie sobie do niego, szukajcie te zdjęcia tych kartek porobione, bo tam na przykład pokazano, co się stanie z ukraińską obroną przeciwlotniczą, no i to się w zasadzie stało, trochę to odsunięto w czasie, ale okazuje się, że to było, no, że to były prawdziwe dokumenty. To był autentyczny skandal szpiegowski, przecieki, to były prawdziwe dokumenty, które pokazywały stan faktyczny. Tak samo okazuje się, że ilość brygad, mimo że nie do końca ich struktura się zgadzała, to mnie też na przykład zmyliło, bo nie do końca wyposażenie tych brygad ukraińskich podawanych w tym przecieku było zgodne z tym, co ja wiedziałem, a tam miałem akurat absolutnie pewne informacje, na przykład co do typów czołgów w danych brygadach i to mnie tak trochę zmyliło, no ale to okazuje się, że na finiszu po prostu Ukraińcy jeszcze coś pozmieniali, bo musieli. Natomiast kolejna sprawa to jest sprzęt ciężki, głównie czołgi i artyleria, bo bojowe wozy piechoty mniej, ale czołgi i artyleria. I teraz straty ukraińskie są mniej poważne w tej ofensywie niż zakładano, ale są mniej poważne, ponieważ Ukraińcy tą taktykę sprowadzili do tego, że w zasadzie wydzielona kompanijna grupa szturmowa z batalionu, który jest wydzielony z brygady walczy, czyli mamy brygadę 5 tysięcy ludzi, a o 5,5 tysiąca te brygady ukraińskie są duże. Ona wydziela w rejon walk batalion 700-800 żołnierzy i z tego batalionu walczy 60-80, a w zasadzie ta szpica, te natarcie, to jest nieraz kilkunastu żołnierzy w danym sektorze okopów i to się wydaje, że w danym rejonie jest zaangażowanych na przykład 5 brygad. Gdyby tam było 5 brygad w tym dłomie, to one by się nie pomieściły. To by wyglądało jak defilada w Warszawie. Realnie to wygląda tak, że po prostu tam jest 5 batalionów wystawionych ze składu 5 brygad, a w sumie z tych 5 batalionów to walczy 5 grup szturmowych, tak, kompanijnych.
Powiedzmy. No tak, małe grupy piechoty.
Tak, no i z jednej strony to prowadzi do minimalizacji strat ukraińskich, ale z drugiej strony nawet jak gdzieś Ukraińcy odniosą powodzenie w jakimś brawurowym ataku,
i to mają za mało ludzi, żeby pójść dalej.
Nie są w stanie pójść dalej, nie są w stanie rozwinąć powodzenia natarcia. I to się po prostu cofa o 500 metrów do kolejnej linii okopu, do kolejnego opornika.
No tak.
I to był na przykład kasus działań Azowu pod Kliszywką. I potem pod Awdiwką. Nie Awdiwką, spłaszcza się to na
Andrzejówkę. Andrzejówką?
Andrzejówką, tak, pod Andrzejówką. Bo tam na przykład Azowcy, bardzo specyficzna jednostka, to już ja już mówię, że to już sekta powstała, i oni na przykład, ale bardzo sprawni żołnierze, jeżeli pod kątem rzemiosła, to absolutnie tego im nie można odmówić, że oni odnosili tam szereg spektakularnych sukcesów, ale co z tego, skoro to było na poziomie tak niskim taktycznie, że nie było możliwości wykorzystania powodzenia natarcia, tak? I wiesz, to spowodowało minimalizację strat ukraińskich, natomiast dzięki temu nie jest aż tak odczuwalny, wiesz, to, że kończą się czołgi. My tam coś daliśmy, teraz znowu pokryją, ale to już koniec, nie mamy co dać, bo nie mamy. W ogóle generalnie Europa już za bardzo nie ma co dawać. Już są dawane, się śmieje, Leopardy 1 wyciągane ze śmietnika i muzeum. Amerykanie trochę Abramsów podeślą, może podeślą trochę więcej niż było pierwotnie mówione. Może tak dwa razy więcej, może trzy. Ale to dalej nie załatwia sprawy. Bo to jest wszystko tempo, kwestia tego, że na zachodzie kończy się sprzęt ciężki, który można dostarczać. versus zdolności otworzeniowe rosyjskie. To Rosjanie ponoszą większe straty od Ukraińców, bez dwóch zdań.
Ale mają lepsze zdolności.
Dużo. No Rosjanie w tym roku dostarczyli 1000 czołgów na front. Hmm. Mówimy o czołgach, które były uzdatnione po trafieniu, o czołgach wyciąganych z rezerw i o czołgach nowo produkowanych. Tu mówię, to jeszcze oczywiście mamy 3 miesiące, nie? Ale do końca roku to się zamknie liczbą 1000 czołgów.
Jasne. To co myślisz o tym? Jak?
W przyszłym roku nie... negocjacje pokojowe. Moim zdaniem, jeżeli Rosjanie nie staną okoniem, bo mogą stanąć okoniem, bo Rosjanie mogą stwierdzić, że oni to biorą do przetrzymania do czasu wyborów w krajach zachodnich, bo mogą tak zrobić i zobaczyć, co się wydarzy. Natomiast moim zdaniem w przyszłym roku będzie dochodziło do jakichś negocjacji pokojowych, bo to raczej będzie chodziło o zamrożenie konfliktu, o taką może koreanizację, wiesz, jakaś linia z błękitnymi hełmami, coś w tym stylu, może w tym kierunku będzie doszło. No cena Rosjan będzie wiadoma, zostawienie zdobyczy terytorialnych tych, które są, plus zniesienie sankcji na rosyjską gospodarkę. I to jest praktycznie oczywiste. Oczywiście Ukraińcy będą chcieli odzyskać to wszystko, co stracili po 24 lutym, ale moim zdaniem to jest niewykonalne. Musieliby odnieść naprawdę jakieś spektakularne zwycięstwo militarne, tak? Więc zobaczymy, jaka będzie cena pokoju, natomiast Zachód ma potężny środek nacisku na Ukrainę. Dostawy broni i amunicji. Bez dostaw amunicji zwłaszcza Ukraina w ciągu kwartału nie będzie w stanie kontynuować tej wojny. Więc jest to takie trochę brutalny realpolitik i takie też, wiesz, ostrzeżenie dla naszego kraju. Troszeczkę, bo Ukraińcy nawet gdyby mieli wolę i nawet jeżeli będą mieli wolę kontynuować tą wojnę i próbować odbijać swój teren utracony, to mogą zostać po prostu brutalnie na poziomie politycznym, no po prostu zaszantażowani dostawą niezbędnych środków do prowadzenia wojny i przymuszeni do tego, żeby usiąść do stołu rokowań z Rosjanami. W moim odczuciu to będzie już w przyszłym roku, że to się po prostu wydarzy.
To jest też ciekawe, powiem Ci, bo zastanawiam się, co tutaj planują Stany Zjednoczone, co oni grają, bo jednak ta pomoc ze Stanów Zjednoczonych jest o wiele mniejsza niż mogłaby być. I zwłaszcza jeśli chodzi o sprzęt ciężki.
Ale w Stanach wprost się mówi, że Ukraina to jest pierwsza bitwa wojny o Tajwan. Mhm. Tu chodzi o proxy war, które spowodowało, że Rosjanie do końca dekady w zasadzie nie będą w stanie nic poważnego zrobić. I faktycznie tak będzie, no bo oni, no dobra, tam część, u nas się mówi w wojsku, powiedzmy, że tam do 2027 będą się, 2028 Rosjanie będą się odtwarzać z potencjałem po tej wojnie, tak? I to są takie najgorsze szacunki, pod kątem którego wojsko dokonuje tych wielkich zakupów, tak? No bo wojsko uważa, że po prostu musimy uzupełnić straty sprzęcia, znaczy w sensie to, co podarowaliśmy Ukraińcom do 2028, najdalej. Jest w tym pewna logika, no bo tam jest to, powiedzmy, policzone, poszacowane i w najlepszym razie Rosjanie tyle się będą odtwarzać, tak? Że armie niestety będą mieli weteranów zaprawionych w walce, ci co przeżyli, dowódców też otrzaskanych, tych co przeżyli, no będą mieli potworny nawis remontowy, będą, jeżeli chodzi o amunicję, o remonty, parę ładnych lat się odtwarzać, może nawet pół dekady, no ale to będzie armia, której przejściowo, pomijając kwestie sprzętowe, bardzo wzrośnie potencjał. Tego się wszyscy obawiają. Natomiast no Amerykanie od dłuższego czasu mówią, że oni się obawiają tego, że Chińczycy będą chcieli coś siłowo zmienić w swoim rejonie w drugiej połowie obecnej dekady.
To się
no i patrząc na to, no to staje się zrozumiałe, że Amerykanie wspomagają Ukraińców, ale nie za bardzo, tak żeby samemu potencjału za bardzo nie uszczuplić, tylko to, co mogą dać, to dają, ale tak bezpiecznie dla siebie. Z drugiej strony no to jest po prostu osłabianie Rosjan na tyle, na ile jest to możliwe, no i też pokazywanie, jest trochę ten Pax Americana, tak? Czyli pokazywanie, że Stany Zjednoczone muszą się uwiarygodnić jako sojusznik i pokazywać, że bronią, mimo że Ukraina, no to my jesteśmy sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, tak? No Ukraina to było takie państwo, które wspierały Stany Zjednoczone, może tak?
Tak.
No ale Amerykanie musieli uwiarygodnić ten swój zachodni Pax Americana i że bronią sojuszników, albo bronią krajów, które chcą wejść w zachodnią orbitę wpływów, ponieważ tu jest troszeczkę, wiesz, ten paradoks w stosunkach międzynarodowych mocarstwa, że mocarstwo jest tak długo mocarstwem nie tylko jak ma siły i środki do bycia mocarstwem, ale i tak długo jak inni mają optykę, że ono jest mocarstwem i że jest w stanie realizować swoje zobowiązania. W momencie, w którym tracone jest przekonanie, że to jest mocarstwo zdolne realizować swoje zobowiązania, to już nie jest mocarstwo. I to mieliśmy ze Związkiem Radzieckim, rozpadem Związku Radzieckiego. No i ostatecznym końcem Rosji, moim zdaniem, jako imperium, neoimperium takiego próby odbudowy, to wcale nie jest Ukraina, ale Karabach. To jest całkowite wypięcie się Rosjan na własne zobowiązania sojusznicze. Zauważ. To jest tak naprawdę coś, co jest odbierane jako coś wstrząsającego, bo Rosjanie całkowicie po prostu wypięli się na swoje własne zobowiązania sojusznicze i oni umyli rączki. No okej, no fakt, że właśnie Ukraińcy im zmielili armię kadrową, znacząco to ułatwiał, ale wiesz, ale dla mnie to jest koniec rosyjskiego imperium. To jest, myślę, że to jest coś, co jest bardzo uważnie obserwowane przez byłe państwa poradzieckie. Kazachstan oficjalnie już podziękował Rosjanom. Bardzo wyraźnie to jest
już wiedzą, widoczne. Tak, to jest bez pokrycia wszystko, co proponuje Rosja.
Tak, więc to już ta interwencja w Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym była dość skuteczna w Kazachstanie, nie? Ta, która wybuchła za 5-12 Ukrainę i to też bardzo mnie śmieszy, jak u nas czasami, wiesz, odbiera się pewne zewnętrzne działania jako oddolne narodowościowe zrywy, tak? Powiedzmy, bo to nie był przypadek, po prostu to nie był przypadek. Natomiast przecież kto wie, może to dało właśnie ten brakujący czas Ukraińcom, żeby posprzątać u siebie przed inwazją. Nie wiadomo, tak, tego się nie dowiemy. Natomiast Rosja, właściwie Putin przegrał wszystko. On grał na odbudowę Rosji, na odbudowę Związku Radzieckiego 2.0, na odzyskanie przestrzeni poradzieckiej, no i wiadomo, że kluczowa jest Białoruś i Ukraina. Ukraina bardziej niż Białoruś. Białoruś faktycznie z powodów geograficznych, powiedzmy, bariery, natomiast Ukraina ze względu na potencjał demograficzny. No bo umówmy się, że niezależnie od problemów demograficznych Ukrainy, niezależnie od wiadomej antyrosyjskości zachodu Ukrainy, no to jednak wschód Ukrainy do Dniepru to dla Rosjan był niesamowicie łakomy kąsek i gospodarczy, i demograficzny. Tak. I oto grał Putin, oto grali Rosjanie, czy Putin, i przegrał wszystko, ponieważ wiesz, taki antymidas, nie miał być Piotrem I i skrzyżowanym starycą Katarzyną, a stanie się Romanowem II, jeżeli chodzi o Rosję, czego mu serdecznie życzę.
No tak.
Natomiast w mojej optyce w przyszłym roku będziemy mieli do czynienia z negocjacjami pokojowymi, do których Ukraińcy prawdopodobnie zostaną przymuszeni. Natomiast problem będzie problem nie będzie fakt negocjacji pokojowych i koreanizacji tego konfliktu, zamrożenia. Tak? To będzie dla Ukraińców to będzie ukradzione zwycięstwo, no bo obronili swój kraj kosztem potwornych strat, tak. Zatrzymali Rosjan, część terenów odbili, natomiast no to będzie znowuż okrojenie Ukrainy i to będzie ukradzione zwycięstwo. Tak?
No tak, i Rosjanie będą twierdzili, że to zwycięstwo właśnie, bo zajęli część terenu, przebili korytarz na Krym, to jest kluczowe.
Nie, tu nie szedłbym w tym kierunku. To nie, Rosjanie grali o zupełnie coś innego niż... Czy to będzie tak sprzedawane w narracji rosyjskiej, no tak, żeby było jasne.
Oczywiście, że oni grali o wszystko, ale...
Tylko wiesz, u nas się już podnosi taka geopolityczna narracja, taki smrodek, że jak u Rosjan zostanie Krym po tej wojnie i korytarz na Krym, to znaczy, że Rosja wygrała wojnę. No nie, celem Rosji była anihilacja państwa ukraińskiego, zajęcia połowy Ukrainy i wcielenie do Rosji, a zostawienie na zachodzie takiego kadłubka w podległości kremlowskiej albo i nie. I tam była gra o zupełnie inną stawkę i Rosja tą grę całkowicie przegrała, tak? Bo Ukraina nieodwracalnie wchodzi w struktury Zachodu. Prędzej czy później ona wejdzie w te struktury zachodnie, bo nie ma wyjścia. Dla nas z takiego polonocentrycznego punktu widzenia to akurat dobrze. Natomiast Ukraińcy moim zdaniem będą mieli poczucie ukradzionego zwycięstwa, jeżeli zostaną przymuszeni do negocjacji pokojowych i nastąpi koreanizacja konfliktu. No tam jeszcze pytanie, jedna sprawa, że tam już społeczeństwo staje się na to gotowe ze względu na zmęczenie wojną i na straty, tak? Bo chyba nie ma rodziny na Ukrainie, która by, wiesz, kogoś nie straciła. Więc to coś, co było niemożliwe z powodu nastrojów społecznych w styczniu albo w grudniu zeszłego roku, no to tak w tym roku to już wiesz lepiej ode mnie, że to już inaczej wygląda. Natomiast dla mnie bardzo dużym problemem będzie, jeżeli Rosjanie powiedzą nie. Kontynuujemy wojnę, no bo co wtedy, tak? To będzie wtedy duży problem. Jest ta kwestia negocjacji, nawet tego, że...
Na początku na pewno powiedzą nie, bo nie są głupi i wiedzą, że mają większe możliwości mobilizacyjne, mają cały czas sprzęt, przestawili całą gospodarkę na tory wojenne i wiesz, ludzi też mają, bo ludzi u nich mnogo, jak to oni mówią, i dużo. Trudno mi uwierzyć w to, że Rosjanie od razu się zgodzą na negocjacje.
No mówię, tu będzie ceną, będzie prawdopodobnie zdjęcie sankcji gospodarczych na Rosję, tak? no to prawdopodobnie będzie cena. Natomiast zobaczymy, co się wydarzy. Tak? Ja naprawdę życzę Ukraińcom jakiegoś spektakularnego sukcesu na froncie. Tak, żeby to było, nie wiem, powtórka operacji charkowskiej. No czyli tak. Przerwą gdzieś front rosyjski i żeby to był spektakularny sukces. Naprawdę, należy im się ten sukces, tak czysto po ludzku. Mhm. Natomiast bez przewagi w powietrzu...
Nie. Trudne. No rok temu się udało pod Charkowem, ale to dlatego, że uderzyli w próżnię.
Zobaczmy, tak, tam było, wiesz, tam było uderzenie w jednostki rosyjskie tej kategorii. Nie? Tam trochę Barsu, trochę Rozgwardii, ale przede wszystkim, wiesz, wojska Ugandy i Dąbawę, się Ugandy i po prostu... Tak, to inaczej określają, ale to już nie będę, bo to YouTube w ogóle tam algorytm szału dostanie, tak? Ale wiesz, ale powiedzmy, że no, błyskotliwa operacja, która się powiodła, także nawet przekroczyła oczekiwania Ukraińców, tak? No bo oni zakładali, że tam raczej będzie lokalny sukces, a wyszedł z tego bardzo duży sukces. No ale też świetnie zaplanowana operacja, no i wzięli naprawdę odwet na Rosjanach za Iłojawsk, nie? Zawsze się śmiałem, że to jak oni rozsmarowali ten batalion rosyjski, który szedł z...
Szewczenka, poczekaj, z Izumiu? Nie.
Tak, z Izuma. Szedł na północ batalion rosyjski, na odwrócenie taki słaby batalion.
I wyszedł na brygadę pancerną.
Która po prostu rozstrzelała ich na... Ja jestem do dzisiaj zaskoczony, że publicznie nie wypłynęło więcej filmów, nie? Ale to była egzekucja po prostu. I rozstrzelali ich, rozsmarowali ich kompletnie. Mówię, że to było... Dla mnie to jest taka piękna zemsta za Iłojawsk, naprawdę. Za 2014 rok, nie? I to im się należało. Natomiast wiesz, no... Tu jest jeszcze jedna rzecz i chyba warto, żeby na finiszu naszej rozmowy to widzowie też usłyszeli raz jeszcze. O tym mówiłem wiele razy u ciebie, ale mamy trochę różną widownię, to myślę, że że widzów różnych, więc myślę, że warto, żeby to już wybrzmiało. Z punktu tego, kto wygrał, a kto przegrał wojnę, ocenia się tylko poziom polityczny. No bo mamy tak, mamy poziom polityczny, poziom strategiczny, poziom operacyjny i poziom taktyczny. I to wygląda tak, że teoretycznie suma działań taktycznych, czyli kto wygrał, to przegrał w jakichś tam wioskach, miejscowościach, przekłada się na poziom operacyjny, czyli całego frontu, na przykład tam odcinka zaporowskiego. Ileś tam przegranych poziomów operacyjnych teoretycznie przekłada się na poziom strategiczny, czyli Rosjanie strategicznie na przykład przegrali w zeszłym roku, tak, bo nie osiągnęli swoich celów.
Oczywiście.
Natomiast problem polega taki, że ocenę tego, czy ktoś wygrał, czy przegrał dany konflikt, dokonuje się tylko i wyłącznie z poziomu politycznego. Dlaczego? Mianowicie dlatego, że historia pełna jest krajów, które przegrały militarnie nawet na poziomie strategicznym, natomiast potem na poziomie politycznym się obroniły albo zrealizowały swoje cele. Teraz klasyczny przykład. Egipt po wojnie Jom Kippur. To jest klasyczny przykład. Egipt po wojnie Jom Kippur w teorii przegrał wszystko, o co walczył. Natomiast na skutek negocjacji z Camp David Egipt de facto uzyskał to, co chciał. Opuszczenie Półwyspu Synaj przez Izrael. To jest klasyczny przykład. Takich przykładów jest jeszcze innych trochę, tak? Czyli na przykład Wietnam, wycofanie się Amerykanów z Wietnamu. No oni militarnie to cofnęli Wietnam Północny do poziomu kamienia łupanego. I tak naprawdę Wietkong to tam w dużej mierze wybili, no ale na skutek polityki i potem tego, że się wycofali problemu u siebie w kraju, okazała się być ta wojna gigantyczną porażką dla Stanów Zjednoczonych. Mimo, że no przecież operacja Lindbergher 1, Lindbergher 2, no to okazało się być sukcesem amerykańskim, tak? Gigantyczne naloty. I dlatego, i takich historii jest bardzo wiele, dlatego z poziomu tego, kto wygrał, to przegrał konflikt, ocenia się tylko i wyłącznie poziom polityczny. I tu jest problem taki, że między ustami a brzegiem pucharu przy stole rokowań tu się może wiele wydarzyć. I może być taka sytuacja, że Ukraina jak na razie wygrała militarnie, bo jak na razie wygrała militarnie i na poziomie strategicznym wygrała, ale może być tak, że to zwycięstwo będzie na poziomie politycznym ukradzione. I może być inaczej. Rosjanie do tej pory ponosili szereg zaskakujących porażek militarnych, upokarzających wręcz, zważywszy na to, jak wielkoruski szowinizm traktował Ukraińców, tak? Że to tacy upośledzeni Rosjanie, którzy nie powinni mieć własnej państwotwórczości. No to przecież tak oni wprost, taki szowinizm rosyjski tak traktował Ukraińców. Ja się wcale nie dziwię, że Ukraińcy są tak cięci na Rosjan, już pomijając zbrodnie wojenne, pomijając wszystko inne, ale wiesz, jak ktoś ci mówi przez 30 lat, że jesteś upośledzonym imbecylem i powinieneś do niego wrócić, no to można się zirytować, tak? Zwłaszcza, że wyrosło pokolenie Ukraińców, którzy po prostu czują się być na zachodzie i chcą mieć po prostu fajne, ciepłe, wygodne, czyste miasta, takie jak są na zachodzie i normalne życie, wygodne, normalne życie, nie? A niekoniecznie, wiesz, neoimperialny chlew dla zabawy zwany Rosją. No i w tym momencie, wiesz, jest ta obawa, że na poziomie politycznym to niestety się jeszcze może odwrócić tak, że Rosjanie zdołają na pewno nie zrealizować swoje cele, bo oni nie zrealizują swoich celów, czyli nie zajmą wschodniej Ukrainy, nie podbiją, nie ustanowią majątkowego rządu w Ukrainie, to nie zrealizują, ale oni mogą bardzo zminimalizować rozmiary swojej porażki militarnej. Tak? Czyli na przykład zostanie korytarz na Krym, zostaną zniesione sankcje na Rosję. No i to już będzie wtedy taki, wynik tej wojny wtedy będzie już niestety taki nie do końca oczywisty, nie? No bo z jednej strony militarne zwycięstwo Ukrainy obroniła niepodległość, obroniła niezależność, przechodzi na zachód, no ale z drugiej strony znów 20% terytorium zniknęło, straty demograficzne potworne, głównie mówimy o imigrantach z Ukrainy, które na stałe wyemigrowali z tego kraju, no a Rosja niestety no, będzie miała możliwość odbudowy potencjału i co dalej, tak? Za parę lat znowu powtórka z rozrywki?
No właśnie, o to też chodzi, no bo to wiesz, to mnie cały czas zastanawia, jakby po co Rosjanie mają podpisywać pokój, jeżeli oni mają przystępować do negocjacji, jeżeli tak jak powiedzieliśmy, mają inne możliwości mobilizacyjne. Znaczy, ja też teraz mam informację o tym, że Ukraińcy też mobilizują i to na potęgę, tworzą nowe brygady, kwestia sprzętu, czy ten sprzęt dobrze.
I szkolenia.
Proszę?
Szkolenia.
I szkolenia, no
szkolenia. Tak. Bo sprzęt to się okazuje być, znaczy to jest ten słoń w pokoju, ale sprzęt jest mniej poważnym problemem, znaczy najpoważniejszym problemem jest lotnictwo i obrona przeciwlotnicza na Ukrainie. To jest ten problem krytyczny, natomiast szkolenie, bo niestety okazuje się, że to szkolenie było niewydolne, okazuje się też, że szkolenie w krajach NATO no było dużo gorsze niż się większość spodziewała. Ja się nie dziwię Ukraińcom, że oni często mają takie rozżalenie na to, jak wyglądało szkolenie w krajach natowskich. Bo kończyło się Soledarem, nie? Czyli wiesz, brygada, która miała wysoki poziom przekonania o własnych możliwościach, no bo po szkoleniu Wielkiej Brytanii, a została rzucona w worek ogniowy przestrzeliwany z trzech stron Soledarze, tak? Wiesz, 80% strat w dwóch batalionach po dobie w walce, nie? To jest masakra. Co wynikało po części z błędów szkolenia Wielkiej Brytanii, tak? To się, o tym też się mówi. U nas to szkolenie wyglądało trochę inaczej, no bo chyba jednak u nas podeszli szkolący zdroworozsądkowo, ale to jest temat na osobną dyskusję, tak, to jest temat na kompletnie osobną dyskusję. Natomiast wiesz, no, jeżeli patrzymy na to, z drugiej strony trochę Izrael i konflikt w Strefie Gazy może być na rękę Ukrainie, no bo mówi się, że przez to konflikt ukraiński spada z jedynek w czołówkach medialnych i w ogóle, ale zauważ, że z perspektywy przypudrowania tego, co się wydarzyło na Zaporożu w tej ofensywie, to wcale nie jest złe, nie?
No tak, bo wszyscy mówią o tym, jak to się stało, że Izrael się w ogóle nie przygotował do ataku Hamasu.
Tak, a nikt nie będzie mówił o tym, że ofensywa, która miała przerwać korytarz zaporoski, skończyła się 10-kilometrowym włamaniem i utknęła przy dużych stratach jednak relatywnie. No tak. Nie dużych w sensie zaangażowanych sił, ale no z 47 brygady to zostały rączki nóżki, tak? Więc w tym momencie no są znaczy te pytania już są na Ukrainie podnoszone, ale z perspektywy szerszej wydaje się, że akurat to może być na rękę, bo Zaporoże zostanie tak trochę pominięte, aczkolwiek w długofalowym procesie to niekoniecznie będzie dobre dla Ukrainy, tak? Bo tam musi być jednak ta mobilizacja społeczeństw zachodnich, żeby to zaopatrzenie i wsparcie było dostarczone na Ukrainę, bez tego Ukraina nie będzie w stanie walczyć. Tak?
Ale uważasz, że Ukraińcy jeszcze będą próbować zimą, jak pogoda się zmieni, jeszcze będą nacierać? Bo to jest kwestia tego, ilu żołnierzy Rosjanie też właśnie na zimę dostaną nowych. O tym, co zaczęliśmy rozmawiać, że ta mobilizacja jednak jakaś tam trwa. I
to jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że Ukraińcy będą chcieli jeszcze podjąć jakąś jedną próbę osiągnięcia znaczącego sukcesu militarnego. Myślę, że jeszcze będą próbować, ponieważ naprawdę uważam, że w przyszłym roku Zachód narzuci Ukrainie negocjacje pokojowe. Jeżeli o ile Rosjanie nie będą kompletnie stawać okoniem, nie będą chcieli kontynuować wojny przez przyszły rok, to uważam, że Zachód jednak narzuci po prostu Ukraińcom konieczność negocjacji pokojowych z Rosją.
No rozumiem. A uważasz jeszcze, że w tej chwili rzeczywiście to zagrożenie, że Rosja, mając takie siły, które ma w tej chwili, cały czas dostarczając nowy sprzęt, za jakiś czas rzeczywiście będzie mogła stanowić zagrożenie choćby dla państw bałtyckich, no bo zostaje im potężna armia pod względem takiego wyszkolenia, doświadczenia bojowego po tej wojnie i też powiedziałeś o tym, że no powiedzmy sobie wprost, że Rosja jako imperium upadła. No i teraz, czy Putin się na to zgodzi, zostawi to po prostu, czy jednak będzie chciał kolejnych manifestacji, żeby chociaż próbować jakoś to przynajmniej w oczach świata odbudować to imperium?
Myślę, że taka pokusa by się mogła pojawić tylko i wyłącznie, jeżeli Chińczycy ruszyliby na Tajwan. Bo wtedy naprawdę bardzo duży potencjał natowski byłby zaangażowany w obronie Tajwanu, realizację zobowiązań sojuszniczych USA. I to jest taki czarny sen naszej generalicji, wiesz? To jest to, czego nasi generałowie się obawiają najbardziej, czyli tego, że Stany Zjednoczone będą zaangażowane na Pacyfiku. To będą zaangażowane większością sił, bo to byłby duży problem dla nas. Natomiast jeżeli ten potencjał NATO, który jest, nawet wyłączywszy Stany Zjednoczone w Europie, będzie dalej, jeżeli ten potencjał będzie zaangażowany w obronie państw bałtyckich lub Polski, to moim zdaniem to wystarczy, ponieważ to, co nam pokazuje konflikt w Ukrainie, to, że decydująca jest przewaga w powietrzu. Jednak jako fan czołgów, czołgolub, to oczywiście moje serduszko pancerne będzie boleć, ale prawda jest taka, że decyduje o tym, kto dominuje w powietrzu. I to bardzo wyraźnie pokazuje konflikt na Ukrainie. I teraz, jeżeli NATO wywalczyłoby przewagę w powietrzu, a myślę, że w ciągu 2 tygodni by wywalczyło i byłoby w stanie rozwalić obronę przeciwlotniczą rosyjską, no to zacząłby to być mecz do jednej bramki bardzo szybko. I myślę, że Rosjanie też mają tego świadomość, natomiast znowuż między ustami a brzegiem pucharu wiele się może wydarzyć.
No tak, i to jest chyba... To nam daje jednak powody do obaw mimo wszystko. No bo właśnie o tym, że ten Tajwan jest zagrożeniem, to przecież wszyscy już mówią. I już Polacy mówili, żołnierze i dowódcy właśnie nasi, generałowie, już Stany Zjednoczone też o tym mówiły, że było to ryzyko, że my powinniśmy sobie sami po części być przygotowani do tego, żeby samemu radzić.
Dlatego ruszyły zakupy i modernizacja sił zbrojnych RP, tak? Bo to nie jest kwestia tylko zagrożenia rosyjskiego, ale zagrożenia rosyjskiego w kontekście pewnej możliwości swoistej nieobecności potencjału Stanów Zjednoczonych. Tak? Czyli że większość sił Stanów będzie zaangażowana na Pacyfiku. Tylko temat modernizacji Wojska Polskiego i tego, jak to wygląda i jaka to jest czasami karykatura z przyczyn politycznych, to jest temat na zupełnie inną po prostu dyskusję. Kompletnie, może już po wyborach. No, idźcie na wybory.
No właśnie, proszę. Miałem to też powiedzieć na koniec.
Proszę, idźcie na wybory, nie olewajcie tego. To macie tak. Ten jeden raz na parę lat, gdzie macie kartkę wyborczą do głosowania i możecie zadecydować o tym, jak będzie wyglądała ta przyszłość. Nie? Więc serio, nie olewajcie tego, drodzy widzowie, po prostu pójdźcie.
Dokładnie, wypuszczamy to dzisiaj, czwartek. Za 3 dni idźcie na wybory. Jutro się zaczyna cisza wyborcza. Po piątku naprawdę warto, tak mi się wydaje, wyrazić. Póki mamy tą możliwość, że tak powiem, i miejmy nadzieję, że zawsze ją będziemy mieli, więc trzeba z niej korzystać. Ja cię jeszcze tylko na koniec jedną rzecz zapytam. Nie masz takiego poczucia, że mamy jakiś czas wojen? No bo tak, Ukraina, Karabach w międzyczasie, chociaż to bardzo szybka operacja, ale też tragedia ludności cywilnej, która Ormian, którzy uciekają, nie wiadomo.
Trochę się im trudno dziwić, prawda?
Tak, dokładnie. Pytanie, czy tam też jakiś czystek nie będzie w stosunku do tych ludzi, którzy tam zostali, bo przecież też...
Dlatego prawie nikt nie został. No, no tak. Umówmy się, nie? To tam, wiesz, tak. Oni tam to już zdroworozsądkowo do tego podeszli, jakoby by to strasznie nie zabrzmiało i stwierdzili o po prostu ucieczce, bo
no tak.
Historia jest jaka jest, nie?
No tak, na teraz Izrael i też chyba... Konflikt w Izraelu to są lata, ale taki jego najbardziej jaskrawy przykład. To chyba może być jeden z najbardziej krwawych elementów tego konfliktu w historii od początku.
Wiesz, to wojny były, są i będą. To jest coś normalnego. Tak, oczywiście wojna jest zabroniona w prawie międzynarodowym i tak dalej. Zawsze mam obaw, jak czytam po prostu, wiesz, tą warstwę, powiedzmy, tam aksjologiczną, wierzeń, przekonań, prawną. Nie? Natomiast prawda jest taka, że wojna była, jest i będzie. Różnica jest tylko taka, że zauważ, jakby to było odbierane społecznie, gdyby nie było wojny w Ukrainie, gdyby ta tragedia nie dotknęła Ukrainy, to zupełnie spokojniej byłoby to u nas odbierane. Karabach, w sumie daleko, a Izrael, a tam zawsze się tłuką, wiesz, takie by były komentarze, nie? To troszeczkę inaczej to odbieramy po Ukrainie, troszeczkę to inaczej odbieramy w kontekście Ukrainy, no i w kontekście tego, co spotkało Ukraińców, tak? Więc myślę, że to jest ta duża różnica. No i też myślę, że druga różnica jest taka, że zmieniła się jednak optyka społeczeństwa polskiego, bo wiesz, wojna przez jakiś czas była postrzegana jak coś abstrakcyjnego, coś dalekiego. Wojna to było doświadczenie, które było nawet nie naszych rodziców, a naszych dziadków. Tak, coś daleko, dawno temu i nieprawda, nie? Natomiast no tutaj wojna zapukała do naszych sąsiadów, ponad 2 miliony Ukraińców trafiło do Polski i wszyscy się przekonali, że nie, że wojna to jest coś, co dotyka kraju ościennego i uwaga, to najechał ich ten kraj, który nas najeżdżał w sumie od zawsze, tak? Więc to też zupełnie inny odbiór, zupełnie inne budowanie wrażliwości społecznej. Oczywiście to zostało w dużej mierze roztrwonione, tak? Bo ten, wiesz, entuzjazm oklap wypalił się, tak? Tu szereg zachowań z gracją słonia w składzie porcelany po stronie ukraińskiej, trochę po naszej stronie, i efekt jest taki, że bardzo wiele złego się zadziało i ten potencjał taki, wiesz, naprawdę fajny, fajnego budowania relacji między oboma narodami został w dużej mierze roztrwoniony przez polityków. Więc to jest bardzo przykre. Natomiast myślę, że przez najbliższe, nie, może inaczej, myślę, że dla naszego, pandemia i wojna w Ukrainie, myślę, że dla naszego pokolenia będzie takim, powiedzmy, przeżyciem, które będzie je określało, nie? Czyli to my tu już będziemy te pokolenie, które, powiedzmy, pamięta i pandemię, i wojnę w Ukrainie, tak?
No tak. Tak, kolejne pokolenie, które przeżyło jakieś, miejmy nadzieję, że to ostatnie jakieś złe doświadczenia w historii naszego pokolenia i też naszych sąsiadów, że też ta wojna skończy się dobrze dla Ukrainy.
Idźcie na wybory.
Tak, idźcie na wybory, koniecznie idźcie na wybory. I miejmy nadzieję, że Izrael z Palestyną też nie będzie aż tak krwawo, jak się obawiamy, że będzie. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za obejrzenie tej rozmowy. Jarku, bardzo Ci dziękuję za drugą rozmowę naszą tutaj na tym kanale. Moim gościem, proszę Państwa, był Jarosław Wolski, nauczyciel akademicki, ekspert do spraw wojskowości, no i youtuber.
Dziękuję bardzo, Mateuszu, dziękuję Państwu.
Jeśli podobała się Państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie Państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.